wracamy do naszych cyklicznych rozmów z Marcinem Roszkowskim, prezesem Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dziękuję. Rozumiem, jak wracamy, to były one ciekawe dla Państwa. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie ciekawie.
Mam taką nadzieję również, ale wydaje mi się, że były. To najpierw może od spokojnego tematu, bo zdaje się, że Pan spacerował po Warszawie, Pan prezes.
Ojku, dzisiaj byłem na dwóch spotkaniach. Nie wiem, czy Państwo po takim zamrożeniu na dłuższy czas, jak wyjdą, to też tak czują taki niepokój, więc ja taki trochę dzisiaj niepokój czułem. A jak to jest nienormalne chyba. W miarę takie nie są zupełnie puste. Mamy biuro w samym centrum i rzeczywiście widać, że ten ruch trochę jest większy niż jeszcze 3 tygodnie temu.
Czyli Warszawa wraca do życia?
No, myślę, że wszyscy już szukają jakiegoś pretekstu do tego, żeby coś się zaczęło. Ja bym rzeczywiście w gospodarce to odmrożenie no, jakoś jest oczekiwane. Oczywiście kwestie zdrowotne są najważniejsze i to, żeby to paskustwo się nie rozszerzało. Natomiast większość biznesów, jak będzie zatrzymana na więcej niż 2-3 miesiące, no to będzie miała gigantyczne problemy. Oczywiście oprócz tych, które już się zamknęły, no bo na przykład nie wiem, sektor rozrywkowy, imprez masowych, no raczej będzie ostatni, który będzie otwierany.
To jest taki wskaźnik, nazywa się PMI, on bada nastawienie menadżerów średnio-wyższego szczebla. Mamy przy telefonie Radia Wnet prezesa, który też się pewnie z innymi prezesami spotyka różnych ważnych instytucji, spółek, firm. I jak wasze nastawienie wygląda, państwo prezesie?
Ostatni PMI generalnie mówi o tym, on oscyluje wokół 50. 50 to jest taki poziom neutralny. Natomiast on nie jest liczony liniowo, czyli jeżeli jest 50, jeżeli jest na przykład 51, to 51, ta zmiana do 51 jest dużo mniejszym skokiem na nastawieniem niż między na przykład, nie wiem, 30, na przykład między 60 a 61. Czyli on nieliniowo się rozwija. Im dalej od średniej, czy od 50, od tego poziomu 50, tym trudniej osiągnąć ten poziom. Więc jeżeli na przykład taki wskaźnik PMI jest na bardzo niskich poziomach, na przykład we Włoszech, bo takie dane pamiętam jakoś teraz na szybko, no to znaczy, że tam jest naprawdę duża presja recesyjna, presja do zwalniania ludzi, zatrzymywania produkcji. No i generalnie ten optymizm nie jest duży. No i to wynika właśnie
jakiś indeks Roszkowskiego nastawień prezesów warszawskich, to jakby on wyglądał?
No wszyscy są w wyczekiwaniu na to, jak szybko uda się zacząć produkcję i zacząć funkcjonowanie. Problem z tym jest taki, że nawet jak w Polsce kwestia epidemiologiczna uda się opanować i otworzymy naszą gospodarkę, no to gdzieś to musimy sprzedać. Nie tylko na wewnętrzny rynek, ale także także za granicę. A za granicami bywa różnie i popyt na polskie produkty może też być, nazwijmy to, zachwiany. Więc to, że w Polsce sytuacja zostanie opanowana, to jest jakby jedna rzecz i najważniejsza dla nas. Natomiast to, żeby biznes mógł się dalej rozwijać i eksportować, no to też to, żeby te rynki, na które eksportujemy, też nie były w jakiejś gigantycznej recesji. No, jakby to rozszycie tej gospodarki, tych więzi gospodarczych przez te parę tygodni czy parę miesięcy zamrożenia. No w niektórych miejscach będzie trwałe, bo jakieś firmy pośrodku, które robią część jakiegoś większego produktu, jeżeli zbankrutują, to mogą zniszczyć dosyć duży kawałek, zniszczyć w cudzysłowie oczywiście, ale zaburzyć dosyć duży kawałek łańcucha dostaw na przykład. Więc,
ale jest takie przeświadczenie, trudna jest sytuacja, kiedy będziemy odmrażać polską gospodarkę i tam w wymiarze globalnym także będzie odżywać, to ona już, to zobaczymy, jak dużo jest martwicy w tej tkance, jak dużo w tym odmrożonym organizmie już jest tkanek, które nie podejmą pracy.
No tutaj widać, jak duże zniszczenia na przykład są w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest 22 miliony bezrobotnych zarejestrowanych świeżo tylko po koronawirusie. No to jest gigantyczna fala bezrobocia, bo przedsiębiorcy antycypując, zakładając, co się wydarzy za chwilę, po prostu zamykają swoje, zwalniają pracowników. Dzisiaj rozmawiałem z szefem klubów w Warszawie, no i on jest świadomy tego, że akurat branża rozrywkowa, on jest świadomy tego, że musi przetrwać przez parę ładnych miesięcy, a nawet kwartałów, bo nikt mu nie uratuje, znaczy nikt nie otworzy tego rynku przez pewnie do początku następnego roku najwcześniej. Więc przedsiębiorcy no, mają na sobie ryzyko, nawet na swoich osobistych majątkach, więc też podejmują, starają się podejmować decyzje racjonalne. I jedna rzecz, której nie wiadomo, i nikt nam tego nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nawet najlepszy rząd, kiedy sytuacja zacznie się porządkować, bo ona w sumie nie zależy tylko od chęci, ale zależy też od obiektywnych kwestii związanych z rozszerzaniem się epidemii, albo właśnie nie rozszerzaniem się.
Chociaż jest takie oczekiwanie, które wyraził, zdaje się, Cezary Kazimierczak, bardzo modny ostatnimi miesiącami prezes jednego ze związków pracodawców i przedsiębiorców, który mówił, że jeżeli rząd będzie zwlekał, będzie opóźniał te kolejne kroki w tym czteroetapowym planie, to być może w lipcu, w sierpniu się będzie miał czego odmrażać, bo gospodarka po prostu obumrze.
No i jest takie ryzyko, oczywiście nie wszędzie. Czarek oczywiście ma dużo racji, oczywiście też reprezentuje przedsiębiorców, więc tutaj w interesie na pewno jego członków jest to, żeby gospodarka ruszyła jak najszybciej, ale myślę, że długofalowo w interesie nas wszystkich, bo nawet jak jesteśmy pracownikami, to też jest ryzyko, że znajdziemy się bez pracy. I ten impuls rzeczywiście jest bardzo duży. No, zwróćmy uwagę, ja rozmawiałem z prezesem jednej z firm budowlanych wczoraj chyba, ten czas leci, wczoraj. I tam na przykład wszyscy Ukraińcy, których zatrudniał, zostali zwolnieni. Więc widać, że ta dynamika na przykład w sektorze budownictwa mieszkaniowego też jest zupełnie inna niż jeszcze dwa miesiące temu.
Mówi się, że budownictwo jeszcze kilka tygodni temu szło w miarę normalnie. Te wszystkie budowy trwały, wbrew temu, co kiedyś mi się wydawało, że kiedy jeszcze przebywałem w Warszawie i patrzyłem na nowo powstające wieżowce i rozmawiałem z panem prezesem wówczas na Woli, to miałem wrażenie, że te dźwigi się nie poruszają, byłem w mylnym błędzie, jak to wypowiedział
pan prezydent. A teraz się poruszają?
Nie, a teraz właśnie nie wiem, bo już nie jestem w Warszawie, więc na nie nie patrzę, ale podobno się poruszały, tylko mój nastrój był taki, że widziałem je jako nieruchome, a te wszystkie wielkie budowy się poruszały, a także że budownictwo też staje.
Na pewno są budowy, które muszą być skończone, bo już są wzięte kredyty i są na takim etapie, że na przykład nie opłaca się tego zatrzymać. Natomiast zwróćmy uwagę, co się dzieje. My trochę nie wiemy, jaki będzie ten rynek za parę miesięcy i akurat w sektorze budownictwa mieszkaniowego nie wiemy, jaki będzie popyt na mieszkania. Może ludzie będą ostrożni, nie będą kupować nowych mieszkań, bo nie będą kupować mieszkań na wynajem, bo nie wiem, liczba Ukraińców, którzy pracują i mogliby wynająć takie mieszkania, będzie zbyt mała i stopa zwrotu będzie za niska i wtedy na przykład też sam popyt na mieszkania spadnie. Więc mamy bardzo dużo niewiadomych. Wracając do tego, co cytowałeś, czyli do Cezarego Kazimierczaka, no rzeczywiście im dłużej to będzie trwało, tym gorzej i będą sektory, które już się powoli zamykają. Są firmy, które upają, ale wszyscy tak naprawdę za co zapłacimy.
No to teraz zacytuję tobie jeszcze jeden fragment wypowiedzi, tym razem polityk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, ale z niezłym stażem, bo prawie pięcioletnim od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości zajmujący się tą działką, czyli Stanisław Szwed, powiedział, że z ich danych za kwiecień, które mają więcej na bieżąco, wynika, że redukcja etatów, że nowych bezrobotnych to jest kilkadziesiąt tysięcy, 30-40 tysięcy, tak się mówi nieoficjalnie i to potwierdził na antenie Radia Wnet mniej więcej minister Szwed. To nie są jakieś drastyczne skoki, to nie jest skok jak w Hiszpanii, czy już do Stanów Zjednoczonych nie porównując.
No dokładnie, więc pod tym względem jesteśmy w dobrym miejscu. Też pewnie rząd w miarę sprawnie zareagował, jeżeli chodzi o zamknięcie granic, o szkół. Te poziomy zarażeń, zgonów są dużo rzeczywiście większe za granicą. I w efekcie pozytywnym wpływa to też na gospodarkę. I miejmy nadzieję, że długofalowo. Tylko wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który z dnia na dzień traci wszystkie przychody. On jest w stanie parę tygodni tak przeżyć. Może nawet parę miesięcy, jak zostanie objęty tarczą antykryzysową.
Natomiast pytanie, czy jest w stanie tak pół roku czy rok wytrzymać? No nie, więc jeżeli ktoś z dnia na dzień traci wszystkie przychody, a koszty pozostają stałe, no to, no to ma problemy. No i to się będzie odbijało w bezrobociu. Miejmy nadzieję, że jak najmniejszym, bo bezrobocie powoduje, że oczywiście dotyka osób, które są bezrobotne, ale tak naprawdę pogarsza nasz wszystkich sytuację. Bo im dłużej będziemy pożyczać pieniądze, że rząd będzie w naszym imieniu pożyczał pieniądze, żeby ratować miejsca pracy, tym dłużej będziemy spłacać te środki. To znaczy, że per saldo będziemy, no, nazwijmy to delikatnie, trochę biedniejsi.
Przy telefonie popołudnia wnet Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, ekonomista po Szkole Głównej Handlowej w mieście stołecznym Warszawa.
Mamy nowego rektora, pozdrawiamy Piotra Ochodnia, pana profesora. Tak, został parę dni temu wybrany.
Ale to chyba niemożliwe było.
Nie, no okazało się to możliwe, więc pozdrawiamy serdecznie pana profesora Piotra.
To rewolucja.
Jak ja byłem szefem samorządu na Jagiellonii, to on był kanclerzem.
To niewiele się zmieniło, bo ile był poprzedni rektor SGH, że tak pociągnijmy tą dygresję jeszcze
chwilę. Oj, Marek Rocki chyba, pan profesor, był 3 kadencje, a jeszcze po drodze był senatorem.
Tak, to jeden z najdłużej urzędujących rektorów z tych największych szkół, szkół wyższych w Polsce.
Dobrze, pozdrawiamy Piotra Wachowiaka i gratulujemy.
Wracając do tematu, chciałem zapytać o te propozycje rządowe, bo mamy już taki gąszcz tych propozycji, bo w zasadzie każde ministerstwo chce coś swojego zaoferować albo pracownikom, albo pracodawcom. Wielo mówi się o tej tarczy PFR-owskiej, która już działa dla tych największych, a czeka na notyfikację, żeby ruszyć dla tych średnich i małych, to wystarczy, 100 miliardów złotych wystarczy, aby nasza gospodarka przehibernowała przez kwartał, może dwa?
No, właśnie dobrze powiedziałeś, że to są środki, które wystarczą na 2, 3, 4 miesiące, może troszeczkę dłużej, może trochę mniej. Rząd nie jest w stanie, znaczy dobrze, że to się wydarzyło, to jest pierwsza rzecz, natomiast wyobraźmy sobie sytuację, no jakby prosto, oczywistą rzecz powiem, że no, rząd nie jest w stanie utrzymywać wszystkich pracowników przez nieskończoność w polskiej gospodarce. I ta przestrzeń do tego, żeby otwierać gospodarkę, żeby firmy zaczęły sobie same radzić, no gdzieś tam będzie się pojawiać i ta presja będzie. Oczywiście
ale
dobrze, że wspierane są te farmy.
Bo to jest takie fajne. Czy
to jest płynność. Ja myślę, że rząd doskonale...
Glapiński, który kupuje kolejne obligacje, może drukować pieniądze, ma trochę złota, bo to kupił. Jak długo to się wszystko może na jałowym biegu kręcić tylko między rządem, NBP-em a PFR-em?
No, znaczy może kręcić się i w nieskończoność, natomiast skończy się to, im dłużej będzie trwało, tym większa będzie inflacja, no bo oczywiście to się nie odbywa jako drukowanie pieniędzy i Adam Glapiński na pewno bardzo by się obraził, gdyby słyszał, że drukuje pieniądze, bo on de facto pożycza i czy kupuje obligacje na przykład Skarbu Państwa. Natomiast no efekt jest dokładnie taki, dokładnie efekt jest taki, jak mówisz, czyli jest większa podaż, czyli więcej jest pieniędzy na rynku, co się zawsze kończy inflacją. Ta inflacja tuż przed wybuchem pandemii też była już na wysokim poziomie, a inflacja jest tak naprawdę przeciwko nam skierowana. Oczywiście w cudzysłowie powiem, bo to jest taki dodatkowy podatek, który rząd oczywiście w cudzysłowie pobiera, bo na ogół wydatki państwa idą, czy postępują, wzrost tych wydatków jednostkowych postępuje wolniej niż wzrost cen tych rzeczy, które państwo kupuje, czyli na przykład płace w budżetówce szybciej, że tak powiem, tracą na wartości. No w ogóle inflacja długo utrzymująca się na wysokim poziomie nie jest dobrym efektem, natomiast no, widać, że to jest taki bufor, z którego korzystamy. Tak samo korzystamy z narzędzi polityki monetarnej w pełni, no bo mamy własną walutę i to też pozwala nam reagować elastycznie. No, że ja nie widzę innego wyjścia niż to, co się dzieje. Widać też dosyć dużą dyskusję w Unii Europejskiej, jakoś ta Unia w końcu się pojawiła, w zasadzie odrzucając propozycje zadłużania się i brania środków antykryzysowych z budżetu unijnego. Największe państwa tzw. północy nie zgadzają się na zadłużania, na zadłużenie Unii nawet do poziomu 1% PKB unijnego. I efekt będzie taki, że ten spór północ-południe będzie narastał, więc tak naprawdę tutaj rządy, czy organizacje międzynarodowe, czy banki centralne, takie jak EBC, będą manipulowały i podażą pieniądza, i popytem, i ceną pieniądza. Więc to wszystko jest element tego, że za ten kryzys my wszyscy zapłacimy.
Ale może jest tak, żeby wejść w ten szerszy horyzont, dajmy na to, Unii Europejskiej, że teraz Polska ma szansę, aby trochę dać takich sterydów swojej gospodarce. Mówiono, że w Polsce pieniądza jest trochę za mało, że pojawia się inflacja, ale no ona może nie do końca wynikała z tego, że mamy za dużo pieniądza, który jest w gospodarce. Teraz można go bezkarnie wpompować, bo wszyscy są zajęci czymś innym, nie patrzą na to, co robi Polski Bank Centralny.
No, może nie do końca nie patrzą, bo akurat bank jest i decyzje w zakresie polityki monetarnej czy różnych interwencji są na pewno bardzo mocno monitorowane, to wiemy. Pieniądza, i to się nakłada też na taką ogólnoświatową sytuację, która już od paru kwartałów bardzo mocno następowała, czyli takiej wojny walutowej, kiedy wszystkie ośrodki takie jak Fed, czyli dolar, czy ECB, jak Europejski Bank Centralny z euro, czy jen, czy nawet Chińczycy, wszyscy dużo pieniądza na rynek rzucają, no właśnie przez ten, do dróg, czyli skupowanie własnych obligacji państwowych. I efekt jest taki, że pieniądza na rynku jest po prostu bardzo dużo. I ta wojna walutowa też, te ceny pieniądza spadły. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 2 razy stopy procentowe w Polsce, więc rzeczywiście pieniędzy tanich na rynku powinno być dosyć dużo.
Tylko pytanie, czy będzie komu brać kredyty, komu konsumować tą gotówkę, no, żeby ją przetwarzać w własność? To jest pytanie, na które nie znamy jeszcze, chyba że pan prezes zna odpowiedź.
Nie znam, byśmy byli wszyscy bardzo bogaci, gdybyśmy znali odpowiedź na większość pytań. Ale na pewno jest dobra wiadomość, oczywiście ona jest makabryczna, bo będzie świat po koronawirusie, ten gospodarczy, będzie trochę inaczej wyglądał i polska gospodarka ma szansę tutaj znaleźć swoje nisze nowe.
A właśnie, to może tym zakończmy jakimś optymistycznym akcentem, bo mówimy, że gospodarka obumiera, mówimy, że każdy tydzień są niepowetowane straty, a każdy tydzień jest konieczny, aby wygrać z wirusem. Była ta słynna wypowiedź minister, jeszcze wówczas nie wicepremier, a tylko minister Jadwigi Emilewicz, która mówiła, że koronawirus to jest szansa dla polskich przedsiębiorców, musiała za to przepraszać. Teraz to się wydaje.
Ja na szczęście nie jestem, na dzisiaj nie jestem politykiem, więc nie muszę za to przepraszać i już zrobiliśmy założenie, że kwestie zdrowotne są jednak najważniejsze, tak już po chrześcijańsku. Natomiast rzeczywiście jest to szansa dla polskiej gospodarki, bo część tych łańcuchów dostaw będzie inna. Ja myślę, że postawimy taką tezę, że jednak Chińczycy za to dosyć mocno zapłacą, bo zatajenie tych informacji o koronawirusie to jest raz, dwa, że obróci się to przeciwko zaufaniu do Chińczyków, ale przyspieszy to, co już zaczęło następować w ciągu ostatniego roku, nawet dwóch, czyli zabieranie się produkcji właśnie z Chin w inne miejsca na świecie. Myślę, że presaldo Chińczycy mogą na tym stracić, bo państwa takie jak Polska, w ogóle wszyscy się obudzili, że nie jesteśmy w stanie wyprodukować leków, substancji czynnych do leków w Polsce, środków ochrony osobistej. No, takie podstawowe rzeczy, które państwa, które bronią lokalnych społeczności, powinny zapewnić, nagle się okazuje, że one są gdzieś na końcu świata i w zależności od dobrej woli naszych partnerów, one są dostępne albo nie.
To jeszcze na koniec bym zapytał o polską płytę krajową jednak ten temat wybierzemy, bo ona powoli wraca do życia. Dzisiaj odbyła się pierwsza debata w formie wideokonferencji kandydatów na prezydenta. Zabrakło urzędującej głowy państwa, ale byli wszyscy pozostali główni konkurenci i rozmawiali o polityce klimatycznej. Na wyprzódki padały terminy, kiedy to Polska powinna wyjść z węgla. 2025, 2030 albo jeszcze inne daty. W tej chwili w ogóle jest istotne? To jest jeszcze element debaty w ramach kryzysu, kiedy my wyjdziemy z
węgla? Ja bym obstawił, że to będzie element wychodzenia. Ten sektor będzie pompowany i szczególnej będzie troski. I to będzie element wychodzenia tego koła zamachowego, wychodzenia z kryzysu. Tak widać to po zapowiedziach polityków unijnych. Ja bym nie obstawiał, czy wychodzimy z węgla kiedy i jak, ale dwie ciekawe rzeczy. No, węgla potrzebujemy zdecydowanie mniej. Mniej go produkujemy, bo jest go, wydobywamy, bo coraz mniej możemy to zrobić. Mniej zużywamy, bo jest mniejsze zużycie energii. A na przekór wszystkiemu, te związki zawodowe, które co pewien czas grążą strajkami, nie mogą zrobić strajku teraz, więc jest dobry moment na reformowanie moim zdaniem.
I pójście do przodu, powiedział Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.